Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 15 marca. W miniony piątek Jarosław Kaczyński, otoczony wianuszkiem polityków PiS, ogłosił inaugurację trasy programowej pod tytułem Przyszłość to Polska.
Tak zawsze było. Nasze programy, te poważne i później realizowane programy, powstawały po długiej rozmowie z Polakami, prowadzonej w różnych okolicznościach. Różne mieliśmy możliwości, ale ta rozmowa była zawsze,
powiedział prezes partii rządzącej. Tymczasem PiS ze straszenia Polaków nakazem jedzenia robaków przestawił się na obronę Jana Pawła II przed rzekomym atakiem sił antypolskich. W dzisiejszym odcinku wspólnie z szefem działu politycznego Wojciechem Szackim przyjrzymy się symbolicznemu początkowi prekampanii partii władzy. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, nie masz wrażenia, że to piątkowe wydarzenie było trochę biedne? To znaczy, ja bym oczekiwał, że jak mamy początek kampanii, początek trasy po Polsce partii rządzącej, bardzo bogatej partii rządzącej, to będziemy mieli porządną konwencję, światła, tysiące działaczy machających flagami, triumfalne przemówienia. No a mieliśmy małą salkę na Nowogrodzkiej, stłoczonych działaczy, stłoczoną wierchuszkę PiSu, kilka słów od prezesa i spot wyświetlony na telewizorze. No wyglądało to na przygotowane dość na szybko.
No nie wyglądało to najlepiej, zgadzam się, ale też bym się specjalnie nie czepiał, bo na wielkie konwencje przyjdzie jeszcze czas i każda taka konwencja, wiadomo, kosztuje, więc tutaj partie prawdopodobnie, w tym nawet najbogatsza z nich, muszą przyglądać się temu, co wydają. Więc tutaj najważniejsze było to, co nastąpiło potem, czyli ten wyjazd w Polskę działaczy PiSu. Co do samego wydarzenia na Nowogrodzkiej, no to można się oczywiście czepiać niezbyt szczęśliwego logo, które wyglądało jak pogrom zamiast program, bo bardzo dziwna czcionka, dziwny układ liter. Nie było w tym nic kreatywnego, nie było nic nowego, świeżego. Nawet to hasło Przyszłość to Polska to jest podróż do przeszłości raczej, bo bardzo podobne hasło miał Andrzej Duda w kampanii w 2015 roku. Więc wszystko było poprawne, niespecjalnie porywające. No i nie zmieniło to w żaden sposób sytuacji PiSu, przynajmniej to jedno wydarzenie.
A nie masz poczucia, że to rozpoczęcie trasy jest trochę szybką ucieczką od problemów dnia codziennego, kolejnych afer, też inflacji bardzo wysokiej? Czy to jest po prostu już zaplanowany objazd, który musiał się zdarzyć prędzej czy później? Zwłaszcza, że Platforma zaczęła swój objazd. No i po prostu to trzeba było zrobić, a to nie jest tak, że to ogłoszenie było nieprzygotowane, tylko po prostu samo ogłoszenie nie jest szczególnie ważne. Liczy się raczej treść samej trasy.
Te objazdy po Polsce polityków PiSu to jest tradycja i to wieloletnia. To Jarosław Kaczyński od wielu, wielu lat sam przemierza Polskę. On zresztą uwielbia te spotkania z wyborcami, z działaczami, może nawet z działaczami bardziej niż z wyborcami, ale też bardzo często było tak, że PiS jak miał albo jakieś kłopoty, albo chciał przejść do ofensywy, to receptą na to był wyjazd w Polskę i spotkanie się z ludem pisowskim.
W takim razie przyjrzyjmy się temu, co nas czeka w najbliższych tygodniach i miesiącach, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości będą jeździć po Polsce i opowiadać o tym, jak widzą Polskę swoich marzeń w trzeciej kadencji swojej władzy. Ale zacznijmy od małej kremlinologii, jeszcze patrząc na to piątkowe wydarzenie. Ja zwróciłem uwagę na to, że koło Jarosława Kaczyńskiego, kiedy on przemawiał, nie stał Mateusz Morawiecki, tylko obok był z jednej strony Jacek Sasin, z drugiej strony Mariusz Błaszczak, a Mateusz Morawiecki był trochę z boku, nie mieścił się w kadrze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo mała kremlinologia, w tym spocie promocyjnym po trzy razy były ujęcia zawierające Jarosława Kaczyńskiego i trzy razy była Beata Szydło, a Mateusz Morawiecki był dwa razy. Zbyt mała kremlinologia, czy jednak coś tutaj jest na rzeczy w kontekście twarzy kampanii?
Co do tej pierwszej, większej kremlinologii, to myślę, że to był jakiś przypadek. Do tego akurat bym nie przywiązywał większej wagi. Co do spotu, jak sądzę, mógł po pierwsze maczać w nim palce Rafał Bochenek, czyli rzecznik PiSu, który jest byłym rzecznikiem też rządu Beaty Szydło i jest uznawany za człowieka Beaty Szydło. Po drugie, nawet jeśli to nie on sam, no to prawdopodobnie ten presztab wyborczy akceptował, czy też miał decydujące zdanie w sprawie tego spotu, a tam ludzi Mateusza Morawieckiego nie ma. Być może też wynika to z jakichś badań, które pokazały PiSowi, że wyborcy tej partii bardziej cenią Beatę Szydło i pamięć jej rządów niż Mateusza Morawieckiego, ale trochę się tutaj, prawdę mówiąc, zabawiłem z tym tematem, bo tak naprawdę nie wiem, jak było i mógł to być równie dobrze czysty przypadek.
No ale jest tak, że Beata Szydło też już ruszyła w trasę i ewidentnie te dobre wspomnienia części wyborców o niej i ciepłe uczucia względem niej będą wykorzystywane przez Prawo i Sprawiedliwość. Zwłaszcza, że się plotkuje potencjalnie o jej starcie w kampanii 2025 roku na prezydentkę.
No, prawdę mówiąc, już są wykorzystywane i to Beata Szydło się już kilka miesięcy temu zaktywizowała w polityce krajowej, bo przypominam, że pierwsza część tej trasy to już jest za nami i od czerwca zeszłego roku mniej więcej przez kilka miesięcy politycy PiSu jeździli. Wtedy były też te sławne pogawędki prezesa na różne tematy związane zwykle ze zmianą płci, albo atakiem na Niemcy, albo atakiem na Unię Europejską.
I mocnym rechotaniem z tych żartów.
Z własnych nieśmiesznych żartów. Więc tutaj mamy do czynienia ze wznowieniem trasy koncertowej, a nie zupełnie nowym bytem. Jeśli chodzi o te twarze, to Beata Szydło wiadomo, że nie chce startować. Znaczy ja wiem, że ona nie chce startować w wyborach do Sejmu. Natomiast wiem też skądinąd, że część przynajmniej polityków PiSu myśli o próbie namówienia jej do startu, bo wiadomo, że ona by zdobyła bardzo dobry wynik. A każdy tam 1000, czy 5000, czy 10000 głosów, a Beata Szydło pewnie by przyniosła tych głosów więcej, będzie dla PiSu bardzo ważne. Więc tutaj PiS chciałby pewnie sięgnąć po nie tylko Beatę Szydło, ale też kilkoro innych europosłów. Nie wiadomo, czy oni się tak łatwo zgodzą. Ludzie Beaty Szydło twierdzą, że ona by bardzo chciała zostać w Europarlamencie, ponieważ zasmakowała, powiedzmy, w mulach i brukselskim życiu. I dopóki nie będzie miała czegoś więcej niż oferta bycia szeregową posłanką przy rządzie Mateusza Morawieckiego, no to ona się nie będzie chciała zdecydować na powrót do krajowej polityki, taki w wymiarze sejmowym.
A co z głównymi aktorami krajowego dramatu, czyli Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim? Jak reklamowali świętej pamięci Polski Ład, to występowali razem. Ale w kampaniach to bywało różnie. Raz się Jarosław Kaczyński chował, a raz wychodził do przodu. Na razie jeszcze, zdaje się, nie wyjechał w trasę.
Politycy PiSu powtarzają, że Jarosław Kaczyński musi zakończyć rehabilitację kolana zoperowanego nie tak dawno temu, zdaje się, pod koniec roku, i że dołączy z czasem do tego wyjazdu, a na razie głównymi twarzami tego pierwszego przynajmniej weekendu byli Mateusz Morawiecki, który spotkał się na Podkarpaciu w Jaśle z mieszkańcami i zwolennikami PiSu, i właśnie Beata Szydło, która pojechała do Sandomierza. Natomiast ciekawy był ten drugi szereg, powiedzmy, tych wyjazdów, bo ja mam takie poczucie, że te wyjazdy są bardziej do wewnątrz skierowane niż na zewnątrz. To znaczy, nie dowiedzieliśmy się przynajmniej przez te pierwsze dwa dni i po pewnie kilkudziesięciu spotkaniach w całej Polsce zbyt wielu nowych rzeczy. Tutaj Mateusz Morawiecki jedynie poinformował, że będzie dodatek dla sołtysów dwukadencyjnych, dodatek do emerytury 300 zł. I premier też powiedział, że w czerwcu albo na początku lipca będzie konwencja PiSu. Natomiast poza tym tam tych wielu nowych treści się nie dopatrzyłem. No była oczywiście obrona Jana Pawła II, były ataki na opozycję, było podsumowanie tego, co rządy PiSu dobrego dla Polski i Polaków zrobiły. Ale tam wielu ciekawych rzeczy poza tym nie było. A i te nie były specjalnie ciekawe. Natomiast jak powiedziałem, że chodziło o przekaz do wewnątrz, to z jednej strony takie wyjazdy są ważne dla struktur, bo są testem sprawności, takim ostatnim sprawdzianem przed kampanią wyborczą. Trzeba było przygotować spotkania, trzeba było wynająć salę, trzeba było zaprosić ludzi, zadbać o to, żeby miejscowe media o tym wiedziały. No to jest spora praca, która wymaga dużego zaangażowania ze strony lokalnych struktur, a Jarosław Kaczyński, a ściślej pewnie Krzysztof Sobolewski, patrzy, jak to wygląda, ile osób przyszło na to spotkanie, jak ono wypadło, i ocenia na tej podstawie stan struktur partyjnych.
I z całą pewnością jest to też okazja do oceny, którzy potencjalni kandydaci się szczególnie wykazują.
I to jest drugi wątek. Też ktoś mi powiedział, że to jest taka okazja, żeby struktury zamiast martwić się, co się będzie działo, jak stracą władzę, żeby się przyłożyły do pracy, żeby tej władzy nie stracić i żeby miały coś do roboty. Ale wracając do twojego pytania, rzeczywiście to jest też test dla kandydatów, bo mam wrażenie, że część klubu parlamentarnego jak zawsze zostanie wymieniona przez Jarosława Kaczyńskiego, że pojawią się nowi politycy, którzy dziś jeszcze w parlamencie nie zasiadają. I tutaj wynotowałem sobie 2-3 nazwiska takich osób. Jednym z nich jest Janusz Cieszyński, czyli były wiceminister zdrowia, który odszedł z ministerstwa po aferze z respiratorami. Odnalazł się na moment jako wiceprezydent Chełma i mówiło się wówczas, że może kandydować z tamtego okręgu chełmskiego do Sejmu, a potem został ministrem, a w zasadzie sekretarzem stanu w kancelarii premiera odpowiedzialnym za cyfryzację i teraz został wysłany do Wrocławia na spotkanie z mieszkańcami i wygląda na to, że stamtąd będzie kandydował. Wiem skądinąd, że on sam jest tym bardzo zainteresowany. Drugą taką osobą nową jest minister zdrowia Adam Niedzielski, który nie jest posłem, który spotkał się z mieszkańcami Piły. Ja wcześniej słyszałem, że on ma kandydować z Płocka, czyli z okręgu, w którym wcześniej jedynką był Łukasz Szumowski. Ale usłyszałem potem, że Adam Niedzielski jest jednak przymierzany do okręgu w Pile, gdzie do tej pory zdaje się poseł Czarnecki był liderem. I trzecią taką twarzą to jest Elżbieta Rafalska, czyli była minister pracy, rodziny i polityki społecznej, która dziś jest europosłanką i zdaje się, że władze PiS-u ją namówiły, albo przynajmniej intensywnie namawiają, żeby do Sejmu wróciła i została liderką listy w okręgu gorzowskim.
Skończmy już w takim razie dyskusję o kwestiach personalnych i przejdźmy do kwestii merytorycznych. Ja sobie wynotowałem takie 4 aspekty, na które warto spojrzeć, na których PiS będzie opierał swoje działania w kolejnych miesiącach. 1. To przypominanie zrealizowanych obietnic. 2. To nowe postulaty. 3. Kampania negatywna. I wreszcie 4. element to triki. Zacznijmy od tej kwestii zrealizowanych obietnic. Zawsze sztandarowym przykładem takiej zrealizowanej obietnicy był program 500+. No ale chociaż pewnie stronie liberalnej nie jest łatwo to przyznać, a czasem nawet zauważyć, PiS ma też inne rzeczy, którymi może się chwalić. Tego nie widać za bardzo z Warszawy, ale jest szereg ułatwień dla rolników i w tym kluczowa zupełnie podwyżka emerytur dla nich. Jest obniżka podatku PIT, jest pomoc Ukrainie. Teraz wchodzi choćby ten kredyt 2% na mieszkania, chociaż to akurat wygląda głównie na ucieczkę przed tematem fiaska Mieszkania Plus. No ale są takie rzeczy, które PiS może podkreślać. Jak myślisz, na które tutaj aspekty partia rządząca będzie stawiać?
To pewnie zależy od konkretnego polityka PiS-u, bo na przykład Adam Niedzielski twierdzi, że wprawdzie wciąż są problemy w ochronie zdrowia, to jednak udało się na przykład zahamować odpływ lekarzy z Polski i zahamować spadek liczby lekarzy. Z kolei Andrzej Adamczyk, który widział się z wyborcami w Krakowie, przekonywał, że Polska jest największym placem budowy w Europie i że chwalił się tym, ile dróg powstało w ciągu ostatnich lat. Więc tutaj pewnie trochę zależy od działki, natomiast takim głównym przekazem no to jest myślę jednak polityka społeczna, od której zacząłeś. Przypomnienie o obniżeniu wieku emerytalnego, o 500+, o wszystkich tych programach dla emerytów. Zapomniałbym o jeszcze jednej sprawie. Tutaj akurat Mariusz Błaszczak nie był w ramach chyba tego cyklu na spotkaniu z wyborcami, ale na pewno będzie podróżował i na pewno będzie się chwalił zakupami uzbrojenia i tym, jak Polska dzięki PiS-owi stała się bezpieczniejsza i silniejsza.
Zdaje się, że te zakupy są też tak rozplanowane, żeby akurat nowe, duże, metalowe pojazdy pojawiały się akurat na kampanię. To mniej więcej wiemy, czym PiS może się chwalić. Zastanówmy się nad tym, co może stanowić dla niego wyjście do przodu, bo ja widzę też takie rzeczy, które oni starają się dopiąć przed końcem kadencji, w tym takie małe, ale symboliczne, jak ten dodatek dla sołtysów, jak ten kredyt 2% i to się teraz dzieje, ale...
Podobno premier też mówi o przedłużeniu wakacji kredytowych.
No tak, no to przedłużanie takich różnych, nie wiem, czy to jakichś dodatków energetycznych, czy cokolwiek, w każdym razie sprawianie, żeby Polacy nie poczuli pełnego ciężaru, zwiększenia kosztów życia. No ale na horyzoncie na razie nie widać choćby nowego 500+. Wyjście z postulatem waloryzacji byłoby ogromnie kosztowne. Gdzie zatem można szukać jakichś postulatów na przyszłość? Jeśli PiS ma teraz szereg rzeczy, które dopina przed końcem kadencji, to co zostanie na kolejną kadencję?
Tych pomysłów trzeba szukać w segregatorze, do którego miałem okazję zerknąć, ale akurat nie do sekcji z pomysłami niestety. PiS przygotował kilkadziesiąt pomysłów, z których kilka, może kilkanaście zostanie zrealizowanych kosztem zapewne kilkunastu miliardów złotych, bo o kwocie takiego rzędu mówią politycy PiS-u, z którymi rozmawiam, że to jest ten jeszcze zaskórniak w budżecie, który można będzie przed wyborami wydać.
A to nie jest za dużo. Przypomnijmy, że koszt roczny programu 500+ to jest przecież rocznie około 40 miliardów złotych.
Tak, ale tutaj PiS od dawna już mówił, że czasy takich wielkich projektów socjalnych trochę mijają i że nie tego elektorat oczekuje. A z drugiej strony można powiedzieć, że budżet już tego może nie wytrzymać, nawet budżet PiS-owski. Natomiast jeśli chodzi o timeline, no to można sobie przypomnieć, jak to PiS rozegrał w 2019 roku. To był rok podwójnej kampanii wyborczej, bo najpierw były wybory do Europarlamentu na wiosnę i później, tak jak w tym bieżącym roku, parlamentarne jesienią. I wtedy na początku roku PiS zapowiedział, że rozszerzy program 500+ na każde dziecko w rodzinie. I to była ta obietnica, z którą PiS szedł do wyborów europejskich. Natomiast sama ustawa została uchwalona bodaj w lipcu, czyli na 2-3 miesiące przed wyborami u progu kampanii wyborczej tej prawdziwej. Teraz Mateusz Morawiecki zapowiada konwencję PiS-u na przełomie czerwca i lipca. Potrafię sobie wyobrazić, że wtedy właśnie rząd równolegle albo tuż po tej konwencji, albo tuż przed tą konwencją przyjmie projekt jakiejś ustawy, a może zostanie już uchwalona w Sejmie jako projekt poselski, żeby móc wyjść już na kampanię z gotowym rozwiązaniem, ponieważ PiS, jak sądzę, będzie grał nie tyle obietnicami wyborczymi, ile będzie chciał spełnić jakąś obietnicę przedwyborczą przed wyborami, żeby to była rzeczywiście przedwyborcza obietnica i dowieziona już przed samą kampanią.
No to w takim razie kwestie chyba ostatnio najgorętsze, czyli kampania negatywna. Zajmijmy się najpierw tymi w miarę tradycyjnymi wątkami kampanii negatywnej, czyli opozycja służy Berlinowi, chce zabrać 500+, chce podwyższyć wiek emerytalny, zabrać wszystko, co PiS dał i wszystko, co złe, to Donald Tusk. Ja trafiłem na Twitterze na takie bardzo fajne obliczenia. Nie weryfikowałem ich, ale sądzę, że mogą być prawdziwe, bo tam był też załączony materiał wideo. Wyliczenia Radka Karbowskiego, według którego Beata Szydło w trakcie wystąpienia w Sandomierzu, które trwało niecałe 24 minuty, wypowiadała imię albo nazwisko Donalda Tuska lub nazwę Platformy Obywatelskiej średnio raz na 83,2 sekundy, w czym i tak nie ma porównania z liderem, czyli Mateuszem Morawieckim, który w Jaśle miał średnią 58,5 sekundy. No to jest jakoś tam imponujące. Pytanie, czy to jest program na następne pół roku, czy to jest program skuteczny, skoro opozycja nie startuje razem, no i straszenie Tuskiem. No, jest straszeniem Platformą, ale nie jest straszeniem PSL-em 2050, nie jest straszeniem Lewicą.
No ale dużo łatwiej się straszy Tuskiem, przyznasz, niż Kosiniakiem-Kamyszem.
No dużo
zwłaszcza
łatwiej.
Jak się ma takich wyborców, jak ich ma PiS. A przypominam, że wszystkie te wyjazdy, no to nie są spotkania z jakimiś nieprzekonanymi wyborcami, jakimiś niezdecydowanymi. To jest taka kość z kości elektoratu PiS-u. To są najwierniejsi fani. I oni, jak sądzę, oczekują, że będzie nawiązanie do Donalda Tuska i z dziką radością przyjmują te wszystkie nawiązania.
Wiadomo, że łatwiej atakować Donalda Tuska, ale pytanie, czy to jest rzeczywiście skuteczne? No, powiedziałeś sam, że atakowanie Tuska jest łatwiejsze niż atakowanie Kosiniaka, no ale w sytuacji, w której masz kilku wrogów, a wyborcy opozycji raczej wahają się między tym, na którą jej część zagłosować, a nie czy zagłosować na PiS, czy na opozycję, no to pytanie, na ile straszenie Tuskiem obniża wynik całej opozycji? Ale może chodzi o to, to o tym trochę pisał Mariusz Janicki w nowym numerze Polityki, o to, żeby zmobilizować ten ukryty elektorat Prawa i Sprawiedliwości, tych zniechęconych wyborców, którzy już sami w sobie są w stanie zapewnić większe zwycięstwo partii obecnie wciąż rządzącej.
Ja bym nie przywiązywał jakiejś większej wagi do tego, co zostało powiedziane na tych pierwszych spotkaniach, bo tak jak mówię, no zostanie z tego parę obrazków. Ci wyborcy, którzy na nie przyszli, i tak będą głosowali na PiS. Natomiast gra idzie o mobilizację nowych wyborców albo starych wyborców, którzy przestali być wyborcami. I tutaj cała ta negatywna kampania ma na celu przekonanie ich, że może rządy PiS-u nie są idealne, że może w jakichś sprawach PiS zawiódł, no ale za rogiem czai się Donald Tusk i on niewątpliwie ma znacznie większy potencjał mobilizujący tych byłych wyborców PiS-u niż wspomniany Kosiniak-Kamysz czy Szymon Hołownia. No nie da się przestraszyć byłych wyborców PiS-u wizją rządów Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, natomiast z Donaldem Tuskiem co innego.
No i pytanie też o potencjał mobilizacyjny tych nowych wątków ostatniego wzbudzania paniki moralnej. Mamy trzy wątki, z czego dwa są dużo mocniejsze. Jeden to zakaz samochodów spalinowych, to już trochę pewnie zapomniany.
Zresztą wprowadzony za zgodą rządu PiSu.
Owszem, i odległy w czasie. Drugi to oczywiście wcale niezapomniany nakaz jedzenia robaków, który miałaby rzekomo wprowadzać opozycja. No i trzeci, najnowszy wątek to chowanie się za postacią Jana Pawła II, opisanego w reportażu TVN-u, który to TVN dowodził, że Jan Paweł II jako arcybiskup krakowski tuszował przypadki pedofilii i przenosił księży z jednej parafii do drugiej. I ja powiem ci, że miałem spory zgrzyt, kiedy zobaczyłem Łukasza Mejzę z portretem papieża na trybunie sejmowej, obiecującego, że on będzie bronił autorytetu. No tutaj wypada przywołać Sienkiewicza i mówić o tym diable, który się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni. No, jednak jest pewien poziom, który staje się kuriozalny.
No jak widać nie. Rozumiem, co masz na myśli. Akurat Mejza w ogóle zdaje się, że nawet mu ten portret papieża nie pomoże i z tego, co słyszę, raczej się nie znajdzie na listach wyborczych PiSu. Słyszałem to z dwóch różnych źródeł. No i zobaczymy oczywiście, czy te zapowiedzi się sprawdzą. Wstrzymałbym się z jakimiś bardzo daleko idącymi wnioskami, ale nawet wśród niektórych dziennikarzy TVN-u panuje przekonanie, że to, co zostało opublikowane niepotrzebnie w tym momencie i że może zaszkodzić opozycji w kampanii. Również wielu polityków opozycji tak uważa. Poza tym ujawniły się pewne podziały w opozycji i nawet współpracujący do tej pory zgodnie Szymon Hołownia i PSL tutaj mówili różnym głosem i nawet Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Hołowni, powiedział, że PSL zagrał w orkiestrze PiSu w tej sprawie. Więc ten temat, niezależnie nawet od tego, jak zostanie odebrany przez ogół Polaków, a wciąż myślę, że jednak większość Polaków traktuje Jana Pawła II jako świętego i wielkiego Polaka. I tutaj PiS raczej, chociaż ma niesamowite zdolności do przegrzewania tematów, to jednak PiS może na tym skorzystać. Ale oprócz tego to też wprowadza pewne zamieszanie w szeregi opozycji. Platforma nie zagłosowała w ogóle w sprawie uchwały na temat obrony imienia Jana Pawła II, co pokazywało, że ten temat jest dla niej niewygodny. Jedna posłanka Fabisiak, zdaje się, zagłosowała za tą uchwałą, nie została za to ukarana przez władze klubu. Natomiast PSL się aktywnie włączył w przygotowywanie treści tej uchwały i tylko Lewica, prawdę mówiąc, była tą siłą po stronie opozycyjnej, która mogła zająć wyraziste stanowisko i zagłosowała przeciw tej uchwale. Więc PiS moim zdaniem będzie grał tym tematem, przynajmniej tak długo, jak będzie widział w tym sens. A jak tylko przestanie to działać, to o obronie Jana Pawła II zapomni, bo widać, że traktuje ją czysto instrumentalnie.
No właśnie, to było moje kolejne pytanie. Jak trwały to jest twoim zdaniem temat? Bo ja mam poczucie, że nieszczególnie. No tego typu wzmożenia moralne dość szybko zanikają, tak? No weźmy choćby te robaki, które już są zapominane, weźmy ten zakaz produkcji samochodów z silnikami spalinowymi i tak dalej, i tak dalej. No to są takie rzeczy, które są takimi krótkotrwałymi strzałami, takim wlaniem benzyny do ogniska, która przez chwilę popłonie, ale potem szybko się wypali i już tego nie ma.
Ale Jarosław Kaczyński potrzebuje wojny kulturowej, żeby do tych wszystkich podziałów, które mamy w Polsce, dorzucić jeszcze właśnie kwestie kulturowe, światopoglądowe. Różnie się o nich mówi, żadne z tych słów nie jest idealne, ale wiadomo mniej więcej, o co chodzi. I widać, jak giętki jest w pewnym sensie Jarosław Kaczyński w tych sprawach, jak adaptuje się do zmieniającej rzeczywistości. Kilka lat temu to uchodźcy byli największym złem, które oferowała Polsce opozycja. Teraz nagle po przyjęciu uchodźców z Ukrainy ten temat nie jest na sztandarach PiSu. Po drugie, kiedyś aborcja była jakoś istotna dla dużej części prawicy. Teraz, gdy na przykład Kaja Godek złożyła projekt obywatelski zaostrzający tak drakońskie prawo aborcyjne, PiS zasadniczo, to znaczy władze PiSu, zdecydowały o tym, że będą za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu, ponieważ jest on niewygodny z powodów politycznych. A wcześniej Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że PiS nie będzie głosował za odrzuceniem projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu. Wreszcie zupełnie zniknęła kwestia marszów równości czy związków partnerskich. Kiedyś to był ten jeden ze straszaków prawicy. Teraz, ponieważ społeczeństwo się zliberalizowało, nic o tym nie słychać, a zamiast tego słychać żarty Kaczyńskiego o zmianie płci. Więc wraz z przesuwaniem się poglądów Polaków na lewo, Kaczyński sięga po coraz inne to źródła strachu dla wyborców tych prawicowych.
No i tak, rzeczywiście te wszystkie tematy są traktowane dość instrumentalnie. W tym wypadku mamy akurat temat Jana Pawła II, który też pewnie nieszczególnie pomaga Kościołowi w tym sensie, że tak ostra dyskusja na ten temat i instrumentalne wykorzystywanie wizerunku papieża.
No, bardzo jestem ciekaw, kiedy będą wybory, bo...
W Dniu Papieskim.
Czy to będzie w Dniu Papieskim?
No, jeśli to jest próba stworzenia podziału na Polskę papieską i Polskę antypapieską, ja nie wiem, czy to się uda. To znaczy, ewidentnie opozycja w większości nie chce wchodzić w tę walkę i będzie tego unikała. To jest w miarę wygodne dla lewicy, jasne, która może przedstawiać wyraziste stanowisko i się go nie bać. Jeden oczywisty wniosek, który mi się nasuwa, jest taki, że parafrazując nikogo innego jak Jarosława Kaczyńskiego, najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez Prawo i Sprawiedliwość, no bo to na pewno nie służy Kościołowi. Chciałem tutaj trochę przejść do kolejnego wątku związanego z tym, to znaczy jeśli PiS zdecyduje się dalej grzać ten temat, to musi znaleźć kolejne kanistry z benzyną, żeby do tego ognia dolewać. I pytanie, czy tutaj takim kanistrem nie jest kwestia wracająca, znowuż, koncesji dla TVN? No bo okej, ten reportaż już został wyemitowany, dyskusja trwa, ale powoli będzie się wypalać. No chyba, że właśnie na przykład wrócimy do wojny o koncesję.
Krótko po emisji tego materiału w TVN został wezwany do siedziby MSZ-u przy Alei Szucha ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński.
Potem okazało się, że został zaproszony, a nie wezwany.
Tak, potem zostało to zmienione na zaproszenie, a komunikat MSZ porównywał emisję tego materiału do wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Polsce.
Przy czym co ważne, i też rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina to podkreślał, że to nie było wprost porównanie, tak? Tam nie padała nazwa TVN-u, nie padała informacja o tym materiale, tylko była informacja o jednej z telewizji z amerykańskim inwestorem, coś w tym stylu.
Krótko po tym ukazały się liczne kpiny z tego wezwania, zaproszenia, a ja wtedy odebrałem dziwny telefon od przedstawiciela obozu władzy, który powiedział, że nie należy lekceważyć tego komunikatu, ponieważ sformułowania w nim użyte wskazują na to, że obóz władzy, że PiS zastanawia się, czy czasem nie ruszyć do ataku na TVN i nie przystąpić do rozprawy z tą stacją pod pretekstem, że narusza ona w swoich materiałach bezpieczeństwo Polski, co może z kolei skutkować odebraniem koncesji czy też wykreśleniem z rejestru. Czy tak się wydarzy, nie wiem, ale szef struktur PiS Krzysztof Sobolewski już zapowiedział złożenie skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A co się wydarzy w tym ciele, to już tylko Maciej Świrski wie.
Być może państwo wiecie już więcej od nas, dlatego że dzisiaj jest posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i kiedy nagrywamy ten materiał, nie wiemy jeszcze, czy ten temat był w ogóle na tym posiedzeniu poruszany. Natomiast rzeczywiście warto zwrócić uwagę na to sformułowanie dotyczące wojny hybrydowej, bo jak spojrzymy na artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi o tym, jakie materiały nie mogą powstawać, jakie są zakazane, to tam jest właśnie takie stwierdzenie, że audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu. No i prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Polsce można jako żywo zinterpretować jako działanie sprzeczne z racją stanu.
Jestem w stanie sobie wyobrazić w dzisiejszej Polsce dowolną interpretację dowolnego przepisu przez dowolne ciało powołane do życia przez PiS.
I tym sposobem weszliśmy w czwarty wątek, który chciałem poruszać, czyli właśnie triki. Potencjalne odebranie koncesji TVN-owi jest jednym z takich trików, który PiS może zastosować. Trochę już widzieliśmy. Prezydent podpisał właśnie nowelizację kodeksu wyborczego, która ma zwiększyć frekwencję na wsi, która to wieś jest bastionem Prawa i Sprawiedliwości, a PiS bardzo mocno jeszcze w nią inwestuje przy pomocy wspomnianej choćby podwyżki emerytur, ale nie tylko. Były już i są triki medialne w tym do rozsypywanie pieniędzy na Telewizję Polską, wyłączenie tej telewizji spod przejścia na standard DVB-T2, przejmowanie dzienników lokalnych i tak dalej. Na pewno możemy spodziewać się nowej wersji konkursu na wóz strażacki dla małej gminy o najwyższej frekwencji. Jak twoim zdaniem duże będzie nasilenie tych trików? W sensie, czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego w ostatnim czasie? Czy wiemy, gdzie spodziewać się jeszcze jakichś takich działań nie całkiem kampanijnych, trochę legislacyjnych, które ułatwią PiS-owi zwycięstwo i jak duże znaczenie mogą mieć te działania?
No, z natury rzeczy to mają być niespodzianki, więc ja nie znam żadnych konkretnych szczegółów. Teraz jest mowa o tym, że wróci w jakiejś postaci ustawa frankowa, która nie powstała, choć obiecywana była w kampanii 2015 roku. I zapewne czeka nas wiele różnych działań i będziemy zaskakiwani, bo taka jest natura kampanii. Będziemy prawdopodobnie zaskakiwani również przez pomysły opozycyjne. Bo rzecz w tym, że Platforma na przykład bardzo długo zbierała cięgi za to, że nie przedstawiła programu i w jakimś sensie zbierała je słusznie, ale PiS również nie przedstawił jeszcze programu, więc wiele nas jeszcze czeka. Wiem, bo przez moment miałem okazję na to spoglądać, że PiS zrobił bardzo szczegółowe badania elektoratów, bardzo szczegółowe badania tego, jak i czym żyje polskie społeczeństwo, łącznie z przekrojem przez elektorat tego, jak często ludzie chodzą do teatru w ciągu roku. Na tej podstawie stworzył sobie listę grup, które chciałby zmobilizować do udziału w wyborach lub zniechęcić do udziału w wyborach. I są to bardzo szczegółowe dane, bardzo szczegółowa segmentacja społeczeństwa. Nie wiem, na przykład kobiety do 35 roku życia, które mają jedno dziecko i mieszkają w miastach średniej wielkości. I to takie grupy będą adresatami konkretnych rozwiązań, konkretnych pomysłów i konkretnych kampanii informacyjnych. Więc nawet do nas, którzy prawdopodobnie nie jesteśmy w żadnej z tych grup, o których myśli PiS, bo się skupia na tych, do których zależy mu, do nas prawdopodobnie wiele rzeczy w ogóle może nie dotrzeć w ciągu kampanii. Możemy po prostu przeoczyć to, czym będzie się zajmował sztab PiS-u.
Chyba, że zajrzymy na przykład do rejestru reklam politycznych Facebooka. To już tu zupełnie na koniec. Czy to jest moment, w którym wiemy już, jakie będą największe wyzwania, czy też może mamy już jakieś intuicje dotyczące tego, jakie będą największe wyzwania dla Prawa i Sprawiedliwości w tej kampanii? Czy to będzie przypominanie przez opozycji kolejnych afer, których mieliśmy bez liku, od maili Dworczyka przez respiratory Cieszyńskiego po ostatnie Wille Plus i NCBiR? Czy to będzie brak pieniędzy z Unii? Czy to będzie rekordowo wysoka inflacja, która właśnie dzisiaj osiągnęła 18,4%, zwykłe zmęczenie, niskie pensje w budżetówce? Sporo jest kandydatów na te wyzwania. Które twoim zdaniem będą największe?
Przedstawiłeś katalog i sam nie wiem, czy umiałbym go na szybko czymś uzupełnić. PiS niewątpliwie dźwiga bardzo ciężki ciężar na swoich barkach, ciężar 8 lat rządzenia, konfliktów wewnętrznych, skandali, nieudolnego w wielu punktach rządzenia. Wywróciły się ostatnie wielkie projekty PiS-u, przynajmniej politycznie, Polski Ład, załatwianie pieniędzy z Unii, czy piątka dla zwierząt. Nie udało się jak na razie PiS-owi wyjść z jakimiś nowymi, wielkimi pomysłami. Nie udało się zreformować sądownictwa w taki sposób, żeby Polacy poczuli, że coś się w tych sądach zmieniło na lepsze. Nie udało się sprawić, żeby Polacy docenili system ochrony zdrowia. I prawdopodobnie jeszcze długo się tego nie uda zrobić. W mieszkalnictwie no, sam PiS przyznaje, że poniósł porażkę. Więc tak naprawdę tutaj już po stronie spin doktorów i sztabowców opozycji leży zadanie znalezienia tych tematów, których, jak wspomnieliśmy obaj, jest bardzo dużo, które mogą okazać się celnym ciosem w kampanii wyborczej, bo my wymieniamy bardzo liczne problemy, ale tak naprawdę poruszamy się trochę w próżni, bo nie wiemy, które z tych tematów tak naprawdę mogą stać się demobilizujące dla wyborców PiS-u, bo o to tak naprawdę chodzi. Nie o to, żeby jacyś wyborcy przyszli do opozycji z PiS-u, lecz o to, żeby z PiS-u odeszli i do urn się nie pofatygowali.
Czekamy zatem na działania spin-doktorów opozycji i spin-doktorów Prawa i Sprawiedliwości, mobilizujące i demobilizujące, a tymczasem my się stąd demobilizujemy i mobilizujemy państwo do wysłuchania kolejnego odcinka za tydzień. Dziękuję ci bardzo, Wojciech.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.